Jeżeli tutaj z sali od Państwa są jakieś pytania, czy od Panów również, do Pana Profesora Wicherkiewicza, to w tym momencie jeszcze na to mamy czas.
Ja może dopowiem, że patrzę po sali i poza mediami naszymi już nikogo nie widzę więcej, nie? Chyba się nie mylę.
Ale nigdy nie wiadomo, gdzie media się czają.
Możliwe.
Mogą się przyczaić.
Te drugie media, czyli pan Krzysztof Ogielda już wysłuchał i wyszedł, także na pewno będzie relacja z tego, więc może o tą konferencję prasową możemy właśnie przedłużyć.
No dlatego tutaj, też szczególnie no prosiłem, żeby ewentualnie porozmawiać czy zadać pytania panu profesorowi Wicherkiewiczowi, ponieważ no, pan profesor nie, z racji tego, że nie mieszka w Opolu, nie może być też zawsze dostępny, że powiem, na żywo.
Proszę Państwa, i tak ja w swojej krytyce karty nie tyle miałem na celu ją, krytykowanie samej karty, ponieważ rzeczywiście niosła ona olbrzymie nadzieje wszystkim. Natomiast widzimy, że reakcje na tak miękkie mimo wszystko zobowiązania w takich państwach, które podejmują takie kroki, jak w ostatnim okresie Polska, albo w sytuacji języków, które są naprawdę zagrożone, nie są efektywne. Bardzo się cieszę i popieram taką akcję jak Państwo w postaci choćby tego dokumentu, tej broszury przedsięwzięli, bo może to otworzyć oczy na kartę. Natomiast ja bym przekonywał nie tylko do wymogu znajomości karty przez tych urzędników administracji państwowej czy lokalnej, ale próbował popularyzować zarówno samą kartę, ale przede wszystkim to, co ona niesie wśród przyszłych odpowiedzialnych, wśród osób i pokoleń odpowiedzialnych w niedalekiej przyszłości za losy języka niemieckiego jako mniejszościowego. Przede wszystkim osób, które niedługo staną się rodzicami, aby podejmowali decyzje na przykład rzeczywiście w wychowaniu dzieci jako dwujęzycznych. Wydaje mi się, że w sytuacji takiej, w jakiej są polskie mniejszości w Polsce, a przede wszystkim mniejszość niemiecka, znowu gro odpowiedzialności za przyszłość języka, za jego losy leży wśród państwa, wśród samej społeczności użytkowników. Absolutnie nie zwalniam i nie usprawiedliwiam braku działań odgórnych, ale społeczność silna językiem i przywiązaniem do języka będzie skuteczniejsza w egzekwowaniu rozmaitych, nazwijmy to, roszczeń, oczekiwań, również tych związanych z kartą. A zatem bardzo dobrze, promujmy kartę, promujmy to, co ona proponuje. Wielojęzyczność, rozmaite formy nauczania języka i jak najszersze jego stosowanie. Mam nadzieję, że tego typu inicjatywy, jak chociażby wspomniana inicjatywa Minority Safe Park, która przy pierwszym podejściu nie została przyjęta przez instytucje europejskie. Ona również jest, jak Państwo wiedzą, jest inicjatywą oddolną. Skupienie się środowisk mniejszościowych, aktywistów językowych na takiej inicjatywie pokazuje, że jest to cały czas temat istotny dla wielu europejskich społeczności językowych. Także wydaje mi się, że na najbliższe lata przede wszystkim również w duchu, które pokazuje Państwa publikacja, należy skupić się na działaniu oddolnym, na tym, co po angielsku się nazywa grassroots, czyli przy źdźbłach trawy, tam, gdzie za chwilę trawa użytkowników języka niemieckiego będzie wzrastała, aby była jak najsilniejsza i miała jak najsilniejsze oparcie, również emocjonalne, w postaci pozytywnych nastawień zarówno do języka niemieckiego, do języków mniejszościowych w ogóle, jak i do wielojęzyczności. Jeśli mogę wyrazić swoje stanowisko.
Dziękuję bardzo. Pan Dzierżyk, proszę bardzo.
Waldemar Świeczek, jestem mieszkańcem ziemi raciborskiej, działaczem DFK i muszę też podzielić się właśnie to, co pan profesor pięknie powiedział, te działania oddolne. Ja to obserwuję też w naszym samorządzie na początku właśnie tej ustawy dyskryminującej nasze właśnie tutaj nasz język. Samorządowcy, konkretnie 6 wójtów pojechało na spotkaniu, mówione, było to trochę polityczny wyjazd, ale oni chcieli po prostu też pokazać problem i chcieli pokazać, że to działanie, które tutaj ta ustawa wprowadza w życie naszej społeczności, jest niedobre dla samorządów. Stąd to spotkanie takie naprawdę spontaniczne, ale oni przyjechali i mówili, nie wiem, czy warto było pojechać, to pierwsze takie działanie. Drugie działanie, miałem spotkanie osobiste z burmistrzem i z trzema wójtami też ziemi raciborskiej, notabene burmistrzem gminy niemieckojęzycznej Krzanowice, gdzie oni szukają jakiegoś wyjścia takiego oddolnego, żeby coś zrobić, żeby wesprzeć swoją oświatę, żeby szukać jakiejś furtki, która by pokierowała ich po to, żeby jakoś finansować tą naukę języka niemieckiego. Ale do czego zmierzam? Bo tutaj pan profesor pięknie powiedział, że te działania oddolne mają wielki sens i wielkie działanie, które mogą przynieść taki większy wymiar. Co by zrobić według pana profesora, czy według tutaj państwa, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni, żeby tą inicjatywę oddolną samorządowców i tak dalej, radnych, żeby ona nie przygasła, bo tutaj żebyśmy się do tej sytuacji nie przyzwyczaili i nie machnęli na końcu ręką i powiedzieli, no trudno, stało się. Pytanie, czy jeszcze mamy jakąś drogę działania?
Ja chciałem państwu jeszcze raz, jeśli to nie wybrzmiało, absolutnie nie umniejszam konieczności naciskania na działania odgórne. Szkolnictwo powinno być zapewnione, powinno być oferować nowoczesne metody nauczania, efektywne zwłaszcza w przypadku języków mniej uprzywilejowanych jak mniejszościowe, czyli na przykład tak zwane szkolnictwo imersyjne, gdzie nauka odbywa się tylko albo w znakomitej większości w tym języku, który w normalnym, codziennym życiu jest mniej uprzywilejowany, czyli w języku mniejszości. Takie szkoły zobowiązało się państwo polskie do tworzenia i proponowania mniejszościom korzystania z takich szkół. Ale coraz z drugiej strony, tak jak powiedziałem, inicjatywy oddolne, które również skupiają się na tych newralgicznych, najistotniejszych grupach. Oczywiście dzieci są bardzo istotnym, pewny okres dzieciństwa jest szczególnie istotny dla akwizycji języka. Przy czym wcale nie jest to okres szkoły podstawowej. Najbardziej istotnym okresem do akwizycji języka w sposób naturalny jest wiek przedszkolny. W związku z tym, jak to zapewnić? Z drugiej strony, oczywiście, państwo polskie zapewniło również organizację nauczania przedszkolnego w językach mniejszości. Tak, ale ja proponuję, jeśli można, zwrócić się do tych środowisk, tak jak powiedziałem już, młodych rodziców albo osób, które za chwilę staną się młodymi rodzicami. Ponieważ od ich decyzji, od tego, czy zdecydują się wychowywać swoje maleństwa dwujęzycznie albo wielojęzycznie, albo jednojęzycznie, w większości będzie zależał los języka takiej społeczności, jaką jest mniejszościowa społeczność niemiecka w Polsce. W związku z tym uważam, jeszcze raz powtarzam, wycelowane działania oddolne na przyszłych rodziców oraz na dzieci przedszkolne. Nie tylko szkoły, nie tylko szkoły.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jaki głos w dyskusji?
Ja właśnie tu na marginesie powiedziałem cicho, nie, ale powiem, bo jest ksiądz, no trzeba to wprowadzić na nauki przedślubne w kościele i mówić o tym na naukach przedślubnych, bo to jest ten moment, kiedy no, te dzieci dopiero się porodzą.
Ale to z konsekwencjami.
Doskonały pomysł i doskonała nisza. Myślę, że nie wykorzystana zupełnie do tej pory.
Tak ale, jest.
Ale muszą się zadeklarować i jak nie, to nie będzie ślubu.
Rafale, wszystko byś chciał przymusem. A może nie kijem, tylko marchewką.
Znaczy, no powiem szczerze, że ja w ostatnich tygodniach odbywam szereg spotkań indywidualnych z wójtami, burmistrzami z terenu województwa opolskiego. Jutro jestem umówiony na takie spotkanie w powiecie opolskim z wójtami, burmistrzami z tego powiatu. I wydaje mi się, że to ma sens. Znaczy, no wczoraj byłem na takim spotkaniu w gminie Cieszowice z nauczycielami, radnymi, ale też z władzami gminy. To ma ten sens, że takie spotkania i spokojna, konstruktywna rozmowa wskazuje, że my jako oddolne społeczeństwo nie możemy zgadzać się i pozwalać na krzywdzenie dzieci. Zabieranie godzin edukacji językowej jest krzywdzeniem dzieci. Zostawianie jednej godziny jest absurdem. To tak jakby nie było tej edukacji, to jest zupełnie wyrzucony pieniądz, można w ten sposób powiedzieć, tak? Więc każde zwiększenie tej ilości, choćby do dwóch, a najlepiej pozostanie przy trzech godzinach, jest zasadne i właściwe. Mam poczucie, wrażenie i tu się absolutnie zgodzę z Tomkiem, że przy tych spotkaniach kluczowa jest częstokroć postawa ludzi z danej gminy. Znaczy moja obecność jest tam w mojej opinii pomocnicza, bo jeżeli ludzie w tej gminie protestują, oburzają się, oczekują wsparcia swojego wójta, burmistrza, swojego samorządu, to z reguły ten wójt, burmistrz stara się temu jakiś przeciwdziałać na tyle, na ile może. Ja też tak wczoraj powiedziałem, bo jedna pani mi dziękowała za moją obecność, ja powiedziałem, ja przyjechałem, bo zostałem przez was zaproszony. Jeżeli pani uważa, że ta moja obecność coś wniosła, to się bardzo cieszę, ale dla mnie kluczowa pozostaje wasza aktywność w tej gminie, i to, że wy do takiego spotkania chcieliście doprowadzić. I to jest, mi się wydaje, dzisiaj bardzo ważne, dlatego że ja się obawiam sytuacji, w której jedni się obudzą 1 września i się dopiero wtedy kapią, że dzieci mają nie 3, a 1 godzinę i jest jakiś problem. Ale myślę, że większość obudzi się w klasach maturalnych albo jakieś dzieci będą miały pójść gdzieś do pracy, bo powiedzą nagle, kurczę, jakby znała język, jakby znał język, to byłoby mu łatwiej. Szkoda, że go nie poznał. Szkoła zawaliła, ktoś tam zawalił. Nie będą oczywiście szukać odpowiedzialności u siebie jako rodziców, dlatego to nawoływanie czy edukacja tych rodziców w momencie, kiedy decydują się na dziecko, czy kiedy mają to dziecko, jest bardzo słusznym postulatem, bo to jest najbardziej pewna droga edukacji językowej. Czyli ta, która wychodzi od rodziców z domu rodzinnego, ale myślę, że ten kryzys, ja to jeszcze raz podkreślę, że wielu dopiero sobie tym rozporządzeniem uświadomiło, że jest problem. Że powinien też być wykorzystany do tego, żeby rzeczywiście szeroko o tym temacie mówić, nagłaśniać, do tego wracać, dlatego że obawiam się, że wielu się obudzi zbyt późno. Dlatego musimy to robić różnymi kanałami, i każda rozmowa ma sens, każde spotkanie, zaanimowanie do spotkania ma sens. I to takie są moje doświadczenia ostatnich tygodni, że każde z tych spotkań miało swój głęboki sens, nawet jeżeli ja nie wiem, co ostatecznie zrobi samorząd, to co powiedział Bernard, ja mam poczucie, że zrobiłem wszystko, co było gdzieś tam z mojej strony do zrobienia, ale mam też poczucie, częstokroć wyjeżdżając stamtąd, że jednak coś się zmieniło, że ktoś to jeszcze raz się nad tym pochylił, jeszcze raz się zastanowił. A podam taki przykład z mojej gminy, który mnie bardzo ucieszył, kiedy starszy pan radny, emeryt, debatując na ten temat na sesji, na której mnie nie było, ale opowiadano mi to, powiedział, słuchajcie, budujemy tam taki dom dla emerytów, nie, tam w naszej miejscowości, ale nie moglibyśmy wstrzymać tej budowy i lepiej dać te pieniądze na ta edukacja tych dzieci, bo emeryci się mogą kajędzi spotkać, a edukacji nie powinno się nim zabierać.
Natomiast jak dalece nieodwołalna jest ta decyzja pana Czarnka i to wprowadzone zarządzenie. Czyli praktycznie nie da się już, bo te dyskusje idą teraz w kierunku ratujmy się, bo jest ta ustawa i praktycznie nie można jej to zarządzenie tego rozporządzenia czy tej decyzji, nie ma szans, żeby to zatrzymać, żeby to przesunąć, żeby to odroczyć,
znaczy,
żeby
można, nie ale nie ma takiej woli.
Znaczy można to odwrócić w 5 sekund.
No właśnie.
Tylko musi być wola polityczna.
Pan profesor Wicherkiewicz chciał się jeszcze odnieść do sprawy.
Chciałbym się odnieść do tego pytania. Wydaje mi się, że nie powinniśmy zwracać na uwagę takiej znaczącej uwagi. To rozporządzenie jest dyskryminujące, jest sprzeczne z prawem i musimy po prostu patrzeć dalej. Chwilowo, nie wiem, na zasadzie swego rodzaju strategii przetrwania, działania oddolne, plus na przyszłość promowanie takich mechanizmów, jak w dzisiaj przedstawianej broszurze. Natomiast myślę, że nie ma sensu rozważanie nad możliwością, nad skutecznością tego rozporządzenia, ponieważ jest ono po prostu bezprawne i jako dyskryminujące trzeba będzie czynić wszystko, aby przestało mieć swoją moc prawną.
No więc do tego może tylko powiem, bo myśmy gdzieś zrobili z naszej strony tak trochę dla tego uspokojenia sumienia, powiem, ale wszystko, dlatego że no, wytoczyliśmy i poszliśmy na drogę prawną. Prosiliśmy o wszelkie możliwe formy dialogu. My jesteśmy ignorowani w tym dialogu. Premier nie odpowiada na czwarte pismo, które dostał w tym temacie. Nie tylko nam nie odpowiada, nie odpowiada posłom Sejmu, którzy złożyli do niego wniosek o uchylenie tego rozporządzenia, nie odpowiada pełnomocnikowi rządu federalnego, który złożył u niego też taką prośbę o uchylenie tego rozporządzenia, rzecznikowi praw obywatelskich, który też złożył do niego, tak, nikt nie dostaje odpowiedzi nawet. Nikt nie dostaje nawet odpowiedzi. Ja wczoraj na komisji brałem udział online w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych Sejmowej, bo we wspólnej to zawiesiliśmy swoje członkostwo, ale sejmowej, i tam było przedstawiane sprawozdanie pani pełnomocnik rządu do spraw nierównego traktowania. Z przerażeniem. Zresztą powiedziałem na tym, że pani pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania dyskryminuje mnie, dlatego że nie odpowiada w ogóle na moje pytania. Ja 8 marca zadałem jej pytanie, co ona, jakie kroki ona podejmie, żeby tą dyskryminację zlikwidować. Czy ona ma prawo w swoich kompetencjach wystąpić o uchylenie rozporządzenia? Zadałem jej to pytanie, nie dostałem jednej literki odpowiedzi 8 marca. My jesteśmy w tym kraju dyskryminowani w sposób taki bierny, to znaczy my jesteśmy ignorowani, o tak bym powiedział, ale to jest forma dyskryminacji. To robi kobieta, która jest ministrem do spraw równego traktowania. Więc my żyjemy w takim państwie, to trzeba powiedzieć, to jest system tego państwa w tej chwili, bo to się nie dzieje na poziomie tylko ministra edukacji. Tak robi premier, tak robi ta pani minister do spraw równego traktowania. My jesteśmy tak traktowani w tym państwie. I coraz trudniej mi powiedzieć w naszym państwie, coraz trudniej się mi identyfikować z tym państwem, które ze mną, z moimi wnukami, z moimi, no tak postępuje. Nie mogę się identyfikować z takim państwem. Albo jest mi trudno. Natomiast nie wiem, czy mogę przejść do... Aha, no teraz... zaskarżyliśmy oczywiście do Komisji Europejskiej, trochę licząc na to, że skoro sprawiedliwości w granicach państwa polskiego nie możemy się doprosić, a nawet rozmowy, no to pozostaje nam ta ścieżka pozaeuropejska, że to ktoś po prostu zrozumie. Jak z kolei ewentualne rozstrzygnięcia z Europy są traktowane w Polsce, to jest Znowu kolejny temat. Więc my jesteśmy tak trochę w takim klinczu. Nie? Jest nas tutaj niewielu, ale zapraszając te 40 osób, z których te, które są tutaj na sali, z niego skorzystały, bardzo dziękuję za przybycie. Myśmy przedstawili pewną drogę. Przypominam, myśmy nie pisali tego dokumentu po 4 lutym. Tylko on powstawał przez kilka miesięcy zeszłego roku, a przyjęty był w październiku. Czyli on nie powstawał pod presją tej sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy. Aczkolwiek gdyby karta była realizowana, to tego rozporządzenia z 4 lutego nie mogłoby być. Ono nie mogłoby w ogóle powstać. Więc te osoby, które tutaj są, no, prosiłbym, żeby były multiplikatorami tej wiedzy i tej filozofii karty. Wydaje mi się, że o tym musimy coraz więcej, coraz szerzej mówić, tym bardziej, że konflikt, który wybuchł tego 4 lutego, pokazuje, że to nie tylko mniejszość faktycznie tą dyskryminację, nie wiem, krytykuje, czy się z nią nie zgadza. Ogromna część większości, mediów większościowych staje też po naszej stronie. To nie jest samotna walka jakiejś mniejszości niemieckiej, tylko i wyłącznie. Więc warto multiplikować. Ale trochę się dzisiaj czuję jak w dramatach Sławomira Mrożka. Dlatego i powiem dlaczego. Dlatego, że zaczynamy z wysokiego pułapu, czyli mówimy o filozofii karty, o ochronie języków, o zobowiązaniu czy ratyfikacji karty, które mówi o nauczaniu w języku mniejszości, a kończymy na tym, że chcemy wywalczyć z poziomu 1 godziny 3. To jest dystans między tymi, to jest wie Hölle und Himmel. To jest dystans ogromny. Czyli inaczej, no, i to jest te mrożkowskie takie myślenie, że po prostu my chcielibyśmy być tam, gdzie istnieją szkoły czy klasy z językiem nauczania niemieckim, a my jesteśmy w sytuacji, że my próbujemy mieć nie jedno, a może 2 godziny w tygodniu, żeby nam tam gmina dołożyła jakąś 1 godzinę do tego, czy żeby minister skreślił i wtedy my będziemy się uważali za wielkich zwycięzców, jeżeli by wycofano to rozporządzenie, no przecież dalej będziemy w marazmie językowym. W ogóle go nie opuścimy. I teraz wrócę do tego, co jest po naszej stronie. Otóż chyba z tego wynika, że jeśli myślimy tylko o szkolnictwie i o świecie, to tak będziemy. Proszę Państwa, ileś lat temu, Rafał to pamięta, ten wieczór robiliśmy w Głogowicach, ja na swojej działce postawiłem dwujęzyczny szyld z nazwą ulicy. Rozlało się ten aferą po całej Polsce, wylądowałem w pierwszym programie w wiadomościach, tak, na pierwszym programie.
Na popularność.
Tak, dlatego, że postawiłem na swojej gminie ulica Opolska, Opelnerstrasse pod spodem. Ten szyld stoi do dzisiaj. I teraz powiem, w mojej firmie, jak się wjeżdża na parking, to pisze wjazd Einfahrt. Jak się wchodzi do biurowca, to pisze biuro. Na kotłowni pisze kotłownia Heizkessel. I nie ma naśladowców. Spośród nas. Nie ma naśladowców. Ja myślałem, że jak to już tak rozpropagował wtedy te wiadomości, wiele lat temu, to za chwilę...
Nie ma takiej firmy.
To, ale nazwę ulicy w ogóle
ulicę
postawić. Ale ulicę możesz postawić w ogóle. Ja myślałem, że będę miał wielu naśladowców. A jednak nie pojawiły się szyldy Tischlerei, Bäckerei, nie ma. A to są miejsca, w których my, obywatele, możemy realizować kartę. My tam możemy realizować kartę i wstawiać nasz język, ale tego nie robimy. Czy nie byłoby wtedy łatwiej nam walczyć o język niemiecki w oświacie, gdyby na naszych wioskach i miastach pełno było szyldów prywatnych z językiem niemieckim? Ale ich nie ma. I to chyba, nie wiem, tak bym skończył, bo to zawsze trzeba takim słowem na niedzielę, nie, zakończyć, to ksiądz tu wie najlepiej, to ja takim słowem na niedzielę po prostu wezwę do tego, nie patrzmy tylko na to, co nam się prawnie należy. Róbmy to, co chcielibyśmy widzieć w otoczeniu, a co możemy zrobić w swoim ogródku i na swojej ścianie. Koło siebie i z tymi dziećmi, które się urodzą. Mnie już nie. Które się urodzą i postanówmy, że to, my to musimy zmienić. Bardzo wiele jest w naszych rękach i możemy to zrobić wbrew panu ministrowi Czankowi. I w miejscach, do których on swoimi kompetencjami nie sięga. Gdzie pan premier nie musi nam odpowiadać na żadne pismo, bo sami sobie to wyznaczymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo za przybycie, panom za udział w panelu. A wszelkie pytania, które by się miały jeszcze jednak teraz narodzić, to proszę stawiać już w kuluarach.
Dzięki bardzo. Dzięki panie profesorze.
Dziękujemy panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Życzę rozwoju języka niemieckiego pomimo wszystko, a może wbrew.
Wbrew wszystkim. Tak jest. Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.